Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani dr Anna Andrzejewska, psychoterapeutka i suicydolożka oraz pani Danuta Sowińska, suicydolożka i interwentka kryzysowa. Witam panie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak się zastanawiałam, jak mówić w sposób łagodny o temacie, który jest bardzo trudny, ale chyba się nie da. Ponieważ no, waga tego problemu jest ogromna. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zapobiegać samobójstwom, dlaczego tyle osób odbiera sobie życie, a to w związku z tym, że 10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. To jest dzień, który został ustanowiony w 2003 roku. W Polsce troszeczkę krócej mamy ten dzień i chyba na początek bardzo dobrze, że w przestrzeni publicznej mówi się o tym coraz częściej i coraz więcej.
Zgadza się. Myślę, że to, że w ogóle podejmujemy temat jako badaczki, jako psychoterapeutki, suicydolożki, interwentki kryzysowe, oznacza, że po pierwsze nie boimy się tematu, że traktujemy ten temat jako bardzo istotny i w momencie, kiedy rozmawiamy z osobą, która jest w kryzysie, my nie błądzimy dookoła tematu, tylko pytamy konkretnie tą osobę o jej konkretne zamiary, o jej konkretne myśli i w ten sposób rozmawiamy i w ten sposób edukujemy. I to jest, myślę, najbardziej kluczowe, żeby o temacie suicydalnym, o kryzysach suicydalnych mówić wprost. I to, myślę, że jest kluczowe.
I też mają panie, nie tylko panie, ale specjaliści suicydolodzy, narzędzia do tego, żeby rozmawiać, bo nie zawsze psychoterapeuta, który nie ma takich doświadczeń, jest w stanie pomóc takiej osobie. Pani doktor, z pani doświadczenia, jak to wynika?
Tak, myślę sobie, że problem samobójstw, czy też pracy z osobami w kryzysach suicydalnych jest trudnym tematem, zarówno dla rodziców, dla całego społeczeństwa, ale też i myślę sobie, że dla części grona specjalistów, którzy nie zawsze spotykają się z takimi kryzysami. Jest im również trudno mówić, rozmawiać, często mówić wprost. Ja myślę sobie, że to, co właśnie pani Danusia mówi, jest bardzo ważne, że często zastanawiamy się, jak mówić delikatnie, jak poruszać ten temat w przestrzeni społecznej, a myślę sobie, że to, co jest najważniejsze, to po prostu właśnie mówić. Pytanie, czy delikatnie? Myślę sobie, że najlepiej po prostu wprost. To dzięki temu budujemy poczucie bezpieczeństwa, rodzice wiedzą, jak pytać, o co pytać, jak się poruszać w tym temacie, ale również specjaliści uczą się i wiedzą, poznają różne sposoby i metody pracy z osobami w kryzysach i myślę sobie, że takie spotkania, które przed nami konferencyjne, są właśnie takim miejscem, w którym również specjaliści, a może i właśnie przede wszystkim specjaliści, uzyskują taką wiedzę i mogą tą wiedzę w perspektywie dalszej szerzyć i na gruncie edukacyjnym, a przede wszystkim do rodziców.
Ja się zastanawiałam właśnie, czy taka konferencja, która jednak jest w zamkniętym gronie, gronie profesjonalistów, może przynieść jakiś wymierny skutek, bo to, że specjaliści się spotkają, porozmawiają, bo też dotyczy coraz większej grupy młodzieży, pewnie pani Danka nam jakieś statystyki przytoczy za moment. Czy to naprawdę przynosi jakieś konkretne owoce? Czy może warto by jednak jakoś poszerzyć tą perspektywę? Też o tym zaraz powiem, o takim doświadczeniu i moim wrażeniu z pewnych tabliczek, które się pojawiły nad Motławą na przykład.
Ja myślę, że konferencja naukowa daje wymierny i bardzo holistyczny wymiar. Na konferencję zapisali się praktycy, czyli osoby, które prowadzą czy własne poradnie, czy właśnie gabinety. Zapisali się również naukowcy i w tych dwóch perspektywach, skupię się tylko na tych dwóch. Po pierwsze, im więcej statystyk, badań, to mamy szersze możliwości spojrzenia na konkretny problem, problem badawczy. I kiedy jest więcej statystyk, więcej danych, więcej osób porusza temat, to my mamy więcej narzędzi, narzędzi do tego, żeby wykorzystywać to w przyszłości.
Rozumiem, bo konferencja się zakończy, ona trwa 10-11 września.
Tak.
I co dalej, tak? Naukowcy się rozejdą, specjaliści się rozejdą, problem zostanie.
Czy myślę, że ważna kwestia jest taka, że przygotowując taką konferencję tak naprawdę przez cały rok, my w miejscach publicznych, tak, też pokazujemy, jak ten temat jest ważny, tak? Poruszamy właśnie problematykę suicydalną, nie tylko organizując 2 dni konferencji w ciągu roku, ale też szkolimy, tak? My jako Fundacja Diversity.pl również zajmujemy się szeroko pojętymi szkoleniami, ale też no ja jako naukowczyni też piszę prace, tak? Czy artykuły naukowe, czy swój doktorat robię również w temacie postwencji. I myślę, że tutaj szerokie podejście do suicydologii jest tutaj istotne. Nie 2 dni konferencji, a cały rok tak naprawdę działań, tak?
Ale...
I też pisanie na przykład postów, tak? Też bardzo często my jako suicydolożki właśnie w miejscach, które są może przeznaczone tylko do tego, żeby wrzucać uśmiechnięte zdjęcia, ale tam też piszemy, jak bardzo ważny jest temat i w jaki sposób poruszać ten temat.
Myślę, że bardzo dobrze, że ta tematyka trafia na media społecznościowe, bo odbiór jest bardzo duży. Mam nadzieję, że trafia też do szkół, że coraz więcej nauczycieli jest zainteresowanym, żeby wyłapywać te pierwsze symptomy. Ale skoro mówimy o takim rozszerzeniu informacyjnym, wspomniałam o Motławie, bo kiedy pierwszy raz zobaczyłam tabliczkę Nie rezygnuj z życia i numer telefonu, to po pierwsze się zatrzymałam, to chyba już jest dobry znak. Po drugie pytanie, czy właśnie w takiej przestrzeni publicznej, w jakiejś formie skróconej, takie komunikaty, które mogą być tylko takim zapalnikiem w dobrym tego słowa znaczeniu, czy to jest dobry kierunek? Co panie o tym myślą?
Ja uważam, że jednak tak. Myślę sobie, że każda informacja, która jakoś nas zatrzyma w takim myśleniu trochę i oczywiście myślę sobie, że te tabliczki, które pani widziała, one oczywiście nie będą nam wyczerpywały naszych potrzeb, ale jednak myślę sobie, że w świecie, kiedy dzisiaj jesteśmy przebodźcowani, zagonieni, często mamy przesyt tych informacji, czasami właśnie taka jedna tabliczka potrafi sprawić, że zatrzymamy się i przynajmniej przez chwilę zainteresujemy się, czego ona dotyczy, jaki to jest numer telefonu. Wtedy te funkcje nasze poznawcze są też inne i to się gdzieś zapisuje, tak, w takim obrazie naszym, więc być może za jakąś chwilę, za jakiś czas, wtedy, kiedy ktoś dla nas bliski, czy ktoś znajomy będzie potrzebował pomocy, wróci obraz tej tabliczki z jakimś numerem telefonu i przynajmniej skłoni nas do tego, żeby w jakiejś perspektywie do tego wrócić, więc myślę sobie, że każde nawet najdrobniejsze zwrócenie uwagi na numery pomocowe, tam gdzie możemy otrzymać wsparcie, bo myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że z takiego kawałka zawodowego, takiej codziennej swojej pracy, to myślę sobie, że też duży problem jest taki, że no najczęściej rodzice jednak i nauczyciele, chociaż nauczyciele mają dostęp do szerszej wiedzy i mogą, jakoś mają taką otwartość trochę głębszą, ale rodzice bardzo często wystraszeni o życie, o to, co się dzieje z ich dzieckiem, tak, to z samego lęku o swoje dziecko bardzo często nie wiedzą, gdzie zadzwonić, gdzie się zwrócić i gdzie poszukać pomocy.
Tak, ten telefon zaufania. Dokładnie. To jest właściwie taki jedyny pierwszy pomost, tak?
Tak.
Natomiast to trochę za mało, bo są instytucje,
oczywiście,
które zajmują się przede wszystkim problemem związanym z próbami samobójczymi. Pani Danuto, bo pani ma mieszane uczucia co do tekstu, tak?
Czy ja myślę, że negatywne zdanie jest tutaj według mnie źle zastosowane, jeżeli chodzi o też takie podejście właśnie dla osoby, że nie myśl o różowych słoniach, to w tym momencie myślimy o różowych słoniach, tak? Więc jakby...
Że to nie panią
że
tutaj
to nie,
jakoś
nie,
tak zastanawia,
tak?
Tak,
natomiast to, co pani doktor powiedziała, ja myślę, że bardzo ważne jest to, że w miejscach publicznych mamy to, co też dokładnie wybrzmiewa w Krajowym Programie Zapobiegania Samobójstwom, że powinniśmy tam, gdzie jest taka sposobność, te wszystkie narzędzia, za pomocą których jest możliwe dokonanie samobójstwa, żeby je ograniczać. I tutaj właśnie w myśl ograniczania tych narzędzi, myślę, że te tabliczki to jest dobry pomysł, tylko tutaj pomyślałabym po prostu o Innym zdaniu, natomiast sama forma uważam, że jest bardzo, bardzo ważna.
Ja też jestem jak najbardziej pozytywnie do tego nastawiona, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to mnie zatrzymało i świetnie, że to wchodzi w przestrzeń publiczną. To powinno być w różnych miejscach, w których na przykład młodzież się też spotyka. Myślę o galeriach handlowych. Wiadomo, że to jest takie miejsce, gdzie oni często przebywają, ale no, to można sobie wyobrazić różne środowiska, różne miejsca, różne punkty. Natomiast najważniejszym źródłem jest dla młodzieży internet, media społecznościowe. Całkiem niedawno przeczytałam post, który był spisem właściwie tego, co powiedziała Halszka Witkowska, to jest suicydolożka, jedna z najbardziej chyba znanych w Polsce, zajmująca się tym tematem, o tym, że młodzi ludzie wypisują w mediach, przyznam szczerze, że ja nie miałam o tym pojęcia, takie posty zachęcające rówieśników. Jesteś przegrywem, po co to ciągnąć, skończ z tym. Bardzo niebezpieczny trend.
Ja myślę, że też na zespole parlamentarnym do spraw prewencji suicydalnej poruszaliśmy ten temat właśnie związany z kwestią tego, jak młodzież do siebie pisze, ale też jak się odzywa, prawda? Więc tutaj też z Anią Czarnowską ze Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku rozmawiałyśmy w tym temacie i też Ania jakby też publicznie jako rzeczniczka szpitala dokładnie o tym mówi, tak? Jak bardzo ważne jest to, że my, no kolejny raz, nie dajemy tych narzędzi, które mogą powodować, że osoba po drugiej stronie może poczuć się na tyle źle, że może mieć myśli samobójcze, a potem planować samobójstwo i je dokonać.
Bo dla kogoś to może być jakiś zabawny tekst, zabawny. Oczywiście stawiam cudzysłów. Młodzi ludzie ze sobą różnie rozmawiają, często komunikują się w bardzo bezpośredni sposób, ale osoba, która jest w kryzysie, weźmie to dosłownie, tak? Może jesteś też przegrywem, no to już samo to okropne określenie.
Myślę, że to, że przemoc rówieśnicza, czyli bullying, powoduje 8-krotny wzrost prób samobójczych, to jest ewidentny przykład tego, że niestety, ale to nie są żarty.
Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że myślę sobie też o tym, że no właśnie to jest to holistyczne podejście też, o czym my rozmawiamy w suicydologii, że to nie jest tylko na przykład utrata sensu życia, czy różne zaburzenia depresyjne, czy takie kryzysy czysto psychiczne, ale to, co jest bardzo istotne, to na przykład właśnie ta przemoc rówieśnicza, która dzisiaj jest naprawdę ogromnym zagrożeniem i rzeczywiście młodzi ludzie zupełnie jakoś tracą takie myślenie o tym, jak słowo może ranić i jak ono...
Jakie ma konsekwencje.
Bardzo często no, należy wziąć pod uwagę, że to są młodzi ludzie w okresie dojrzewania, dla których grupa rówieśnicza jest tak naprawdę jednym z najważniejszych środowisk. Są w momencie takiej kształtowania tożsamości, odrywania się trochę od rodziny, więc poszukują siebie w różnej przestrzeni społecznej i często to, co właśnie pada z ust ich rówieśników, mimo tego, że często nie dają poznać po sobie, że ich to jakoś wewnętrznie dotyka, bardzo mocno przeżywają i to też, no tak jak pani Danusia mówiła, jakby powoduje wzrost tych zachowań, myśli samobójczych czy zachowań suicydalnych.
O tym, a może przede wszystkim o tym, dlaczego wśród młodzieży wzrasta liczba prób samobójczych, będziecie rozmawiać na konferencji, która rozpoczyna się 10 września, dokładnie w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom od 10 do 11 września w Gdańsku. W drugiej części chciałabym pani Danuto, żeby pani trochę statystyk przytoczyła. Porozmawiamy też o tym, że te próby samobójcze w różnych grupach różnie wyglądają. Seniorzy to jest też taka grupa zagrożona, ale te przyczyny rezygnacji z życia, czy myślenie w ogóle o zakończeniu życia, no ma trochę inne źródło i trochę inne powody. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Pani Danuta Sowińska, suicydolożka, interwentka kryzysowa i dr Anna Andrzejewska, psychoterapeutka i również suicydolożka są dzisiaj naszymi gośćmi.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że 10 września, już niebawem, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W Gdańsku Dokładnie tego dnia rozpoczyna się bardzo ważna konferencja. Ona potrwa od 10 do 11 września. Podczas tej konferencji naukowcy, specjaliści, suicydolodzy będą się zastanawiać nad tym, jak zapobiegać, jak rozmawiać, jak stosować prewencję, dlaczego tych samobójstw jest tak dużo, a w studiu panie, które, no mam wrażenie, że to jest rodzaj misji dla pań, między innymi, żeby o tym głośno mówić i przede wszystkim, żeby wdrażać w życie jakieś formy pomocowe. Pani dr Anna Andrzejewska, psychoterapeutka i suicydolożka, i pani Danuta Sowińska, suicydolożka i interwentka kryzysowa, a także pani Danuta jest współorganizatorką tejże konferencji. Zakończyłyśmy statystykami, które jeszcze nie padły. Pani Danuta, wraz z naukowcami, naukowczyniami robiliście badania, tak?
Tak, robiliśmy badania w kilku województwach. Przebadaliśmy prawie 1400 młodych ludzi i zapytaliśmy ich o przemoc rówieśniczą, o przemoc domową, o właśnie myśli samobójcze i próby samobójcze. I niestety okazało się, że 52% w Gdańsku, 48% w Sopocie dzieciaków ma myśli samobójcze, co oznacza, że to jest co druga osoba. A co druga młoda osoba ma myśli samobójcze. Mnie te liczby bardzo zdziwiły w momencie, kiedy podsumowywaliśmy te badania. A kiedy zapytaliśmy o ilość prób samobójczych, to liczba wyszła nam 17%. Czyli znowu, prawie co piąta osoba przynajmniej raz w życiu miała próbę samobójczą. To w mojej ocenie też bardzo dużo. Jak zapytaliśmy o powód, to na pierwszym miejscu jest problem w szkole, albo szkoła, przeciążenie szkołą. I ja powiem szczerze, że jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy na przykład uprawiają sport, którzy chcą być na pierwszym miejscu zawsze, to są tak obciążeni nie dość, że nauką, to jeszcze sportowymi osiągnięciami. Kiedy na drugim miejscu była właśnie przemoc rówieśnicza, czy na trzecim, na drugim miejscu była depresja, to zobaczmy, jak bardzo często ta depresja jest bagatelizowana. Szczególnie w szkołach, gdzie liczą się głównie wyniki, gdzie te rankingi są bardzo wysokie, to ja słyszę od nauczycieli, no fajna wymówka, nie? Depresja. Depresja, stresja. I niestety bagatelizowanie depresji doprowadza do tego, że młodzi ludzie dokonają prób samobójczych, bo mogą mieć już wcześniej myśli samobójcze, tylko nikt ich nie wysłuchał. Nie mają obok siebie żadnej zdrowej osoby dorosłej i w ten sposób właśnie czują się na tyle samotne, że w tym samotnym bólu trwają dalej, więc myślę, że to jest ogromny problem. I oczywiście ta wspomniana przeze mnie samotność też jest dużym problemem. 25% młodych ludzi podkreśliło, że nie ma przyjaciela. Nie ma do nikogo się odezwać.
To jest przerażające.
Dla mnie to był ogromny szok, jak te dane właśnie dostaliśmy.
Nie zawsze młody człowiek, pewnie nie tylko młody, mówiąc, mam już dość, nie wytrzymam tego, ja chcę to skończyć, myśli o tym, żeby odebrać sobie życie. Czasami jest to taki rozpaczliwy krzyk, ja już nie wytrzymuję, tak? Co się pod tym kryje? Czy zawsze trzeba to odczytywać, pani doktor, dosłownie?
Oczywiście nie zawsze może być taka intencja młodego człowieka, że on myśli o odebraniu sobie życia, natomiast myślę sobie, że zawsze należy brać to dosłownie i w takim kontekście zatrzymać się przy tym, przy każdym takim komunikacie młodego człowieka, że jest mu źle, że jest mu, że nie daje rady, tak? Myślę sobie, że te statystyki, o których mówiła pani Danusia przed chwilą, też pokazują i to, co wybrzmiało na końcu, tą ogromną samotność i też ten pęd. Myślę sobie, że jesteśmy w takich czasach, kiedy potrzebujemy znów powrotu i zastanowienia się na temat w ogóle sensu życia, nie celu życia, tylko rozróżnienia trochę, bo często młodzi ludzie właśnie w zabieganiu, w takim przeciążeniu i szkolnym, i pozaszkolnym, i nastawieniu na wyniki, po prostu tracą zupełnie sens życia. Więc komunikat młodego człowieka, że nie daje rady, że już nie wytrzymuje, że jest mi źle, że chciałbym coś zmienić, to jest komunikat o tym, że potrzebuje jakiegoś wsparcia, tak? Nie mówimy tutaj już o odebraniu sobie życia, ale jednak o czymś, co w jakiejś perspektywie pokazuje jego funkcjonowanie. I ja zawsze mówię, że jak osoba chora, czy nie wiem, osoba, która zasłabnie na ulicy, tak, no to jest defibrylator, tak, wiemy co robić, jak zrobić sztuczne oddychanie, tak, natomiast osoba w kryzysie psychicznym, często w tej depresji, czy tak, maskującej, którą naprawdę bardzo często maskujemy tą depresję i młodzi ludzie potrafią, często wiedzą, co powiedzieć, jak powiedzieć i ona jest maskowana, tak, trudno jest nam bardzo często wychwycić ten moment, kiedy już należy pomóc, dlatego myślę sobie, że taka uważność, którą powinniśmy sobie wypracować jako nauczyciele, terapeuci, rodzice, ale taką uważność też społeczną na to, że jeżeli ktoś właśnie zwraca się do nas takim komunikatem mam dość, to można się jednak zatrzymać i przynajmniej chwilkę porozmawiać, tak? Co to znaczy, że mam dość, co się za tym kryje, jak
bo się czasami
czujesz.
To może być po prostu mam dość w
tak,
tym tygodniu,
oczywiście.
Jestem przeciążona.
Oczywiście, dokładnie.
Czerwona lampka nam się nie musi od razu zapalać, bo każdy ma dość, tak?
Tak,
od czasu do czasu.
Dokładnie, tym bardziej, że mówiąc o samobójstwach też mówimy o tym, że to nie jest tak, że to też jest jakoś takim mitem, że nie chcę żyć, tak? Często jest właśnie tak, że jakoś
ja nie chcę tego
ciężko,
problemu, po prostu.
Jest mi trudno z tym, tak? Że nie wybieramy śmierci jako śmierci, ale jednak wybieramy taką ulgę. Ja bardzo często robiąc takie metafory, które są mi bliskie, to tak jak każdy z nas w życiu mamy taki czas, kiedy mówimy najchętniej bym zasnął i obudził się za 2 tygodnie, jak już będzie po wszystkim, po egzaminach, po różnych trudnych rzeczach, które przed nami. I to jest trochę taki stan tych osób, które są w takich kryzysach suicydalnych, że one po prostu chcą trochę nie czuć, że chcą trochę przeczekać, że trochę chcą ulgi, a niekoniecznie zawsze nie chcą żyć, bo te osoby często mają plany, więc myślę sobie, że tak ważne jest, żeby właśnie zatrzymać się przy takich komunikatach, chociaż na chwilkę.
Tak, takie osoby często chcą się po prostu odciąć od problemu, bo je przerasta.
Dokładnie.
Może trzeba zebrać na nowo siły i podjąć wyzwanie, jakim jest życie, no bo to jest wyzwanie.
Dokładnie.
Natomiast skoro jesteśmy przy tym nazewnictwie, to pewnie pani się rozprawią z takim kolejnym mitem, że osoba, która chce popełnić samobójstwo, nigdy o tym nie mówi. Że osoba, która głośno mówi, chce odebrać sobie życie, na pewno tego nie zrobi.
Tak jak pani wspomniała, jest to mit. 80% osób, które mówi o tym, że chce się zabić, zabija się. Więc wiemy o tym, że osoba, która komunikuje właśnie wcześniej nawet to wspomniane, tak, mam dość. Powinniśmy właśnie to, co pani doktor powiedziała, zatrzymać się przy tym komunikacie, tak. Jeżeli ktoś śmieje się z tego, wracając na przykład z jakiegoś pogrzebu, a następny będzie mój, ha, 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 to powinniśmy wiedzieć, że to nie jest głupi żart, nie? Że jakby zobaczyć, dlaczego osoba sobie robi żarty ze śmierci. Dlaczego na przykład ktoś zamyka social media, dlaczego ktoś wyciąga pieniądze z konta, tak. Żeby złapać właśnie takie jakieś niestandardowe zachowanie. Coś, co się różniło wcześniej. Inny ubiór, inny sposób zachowania, inny sposób żywienia się. Może właśnie zaniedbanie, które na przykład ktoś wcześniej dbał bardzo o fryzurę, a teraz chodzi na przykład w tłustych włosach. Chodzi w tej samej bluzie, w tej samej koszulce. Nie dba o ten wygląd zewnętrzny, tak jak na przykład dbała wcześniej.
Tylko to może świadczyć też o zaburzeniach nastroju, o głębokiej depresji. No wiadomo, że bardzo często, czy często
depresja jest chorobą śmiertelną.
Tak. Właśnie, kończy się śmiercią. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Bo to pozornie mogą być osoby, które funkcjonują świetnie, tak? Nawet taka osoba może być uśmiechnięta.
Myślę sobie, że bardzo często rodzice właśnie na różnych spotkaniach pytają się, jak można rozpoznać i tych sygnałów rozpoznawczych jest naprawdę bardzo dużo, ale myślę sobie, że tak generalizując trochę to i tak, żebyśmy sobie to jakoś uświadomili, to każda zmiana, która jest dla nas widoczna, powinna nas zatrzymać. Co to znaczy? To znaczy, że no właśnie, w tą stronę, że dziecko się zamyka, że ma taką zamkniętą postawę ciała, tak, że często nie radzi sobie z emocjami, że ma trudności na przykład z nauką, że często rozdaje różne swoje rzeczy, jakoś ma różne zapiski często, tak, gdzieś tam na różnych kartkach, więc ta uważność jest potrzebna, ale też to idzie w drugą stronę, że to nie zawsze musi być tak, że to ten człowiek, czy to dziecko będzie w takiej z pozytywnej w negatywną stronę szło, ale bardzo często właśnie przy maskowanych różnych emocjach będzie wydawało się, że jest wszystko w porządku, że to będą bardzo subtelne, często właśnie sygnały płynące z ciała, że się jakoś przytula, że porusza różne tematy, że ogląda różne filmy, że szuka w sieci różnych rzeczy, których tak naprawdę na co dzień nie będziemy postrzegać, tak, że w szkole będzie w miarę wszystko na przykład w porządku, tak, że jakoś będzie funkcjonował w takim codziennym życiu w miarę okej, ale jednak coś będzie budziło nasz niepokój, bo myślę sobie, że większość, tak jak statystyki mówią, jednak osób komunikuje w jakiś sposób chęć odebrania sobie życia. Myślę sobie, że duża trudność jest w tym, że my nie często albo nie zawsze jesteśmy w stanie to zauważyć, ale jednak nie zwracamy uwagi, nie? To jest też taka codzienność nasza, że to bycie przy drugim człowieku, i to nie mówimy tylko o rodzicach i dzieciach, ale myślę sobie, że każdej osobie, z którą pracujemy, jesteśmy, funkcjonujemy, spędzamy czas w pracy, koleżanka, kolega, jednak uważność na drugiego człowieka i często właśnie zapytanie się, proste słowo, jak ci dzisiaj jest, powoduje, że to jest ta profilaktyka.
Może ktoś się po prostu otworzy, może ktoś czeka na takie zdanie, może pęknie pozytywnie w tym momencie, tak?
Bardzo często, przyznam, w gabinecie mam pacjentów, którzy w takich kryzysach, czy po próbach samobójczych, czy w kryzysach suicydalnych, którzy właśnie o czym mówią, o tej uważności od rodziców, od bliskich, żeby ktoś się zapytał. Zdarzały się też tacy pacjenci, którzy mówili wprost, że od próby samobójczej uchronił ich telefon koleżanki, czy jakoś zwrócenie uwagi. Naprawdę czasami to są zupełne niuanse tego, że ktoś mnie widzi. To jest ta samotność, która się pokazuje w statystykach, tak? Że jednak jestem widoczny, że nie tylko moje życie to jest to, co pokazuję w social mediach, ale też to, że jakoś ktoś mnie widzi takim, jakim rzeczywiście jestem, z moimi nastrojami, z moimi różnymi myślami i czasami właśnie takie spostrzeżenie jest pomocne.
Jak rozmawiać z osobami w takim kryzysie głębokim? Czy są jakieś zdania, czego unikać? No bo wyobrażam sobie, że trafienie do kogoś, kto jest przed próbą samobójczą, jest zdeterminowany, jest przekonany, że to jest jedyne ostateczne rozwiązanie, jest bardzo trudne.
No należy pamiętać, że zawsze w takim momencie dążymy do tego, żeby zabezpieczyć medycznie taką osobę.
Czyli szpital, tak?
Tak. To jest po prostu pierwszy krok wtedy, kiedy ja mówię, że takim momentem, kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka i że to już jest ten moment takiej reakcji, to jest moment, kiedy są ujawnione plany samobójcze. To znaczy, że tak, bo my sobie ten proces rozróżniamy właśnie na myśli takie rezygnacyjne, na myśli samobójcze, następnie pojawiają się plany samobójcze, następnie właśnie jest próba bądź też samobójstwo i ten moment ujawnienia planów, jakkolwiek by on nie wyglądał, czy to będzie rozmowa w szkole, czy to będzie rozmowa z dzieckiem, czy to będzie sytuacja już takiego bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie wzywamy służby, gdzie jakoś jedziemy na taką interwencyjną, to jest taki moment, kiedy naprawdę tylko i wyłącznie pomoc psychiatryczna, specjalistyczna w szpitalu psychiatrycznym jest jedyną słuszną formą takiego wsparcia. Natomiast w momencie, kiedy mamy osobę nawet w gabinecie w ostrym kryzysie, no to zawsze jednak posiłkujemy się i kierujemy do szpitala, bądź wzywamy karetkę, bądź też jakoś rodzice czy osobę wysyłamy. Natomiast jeżeli rozmawiamy o osobach, które są po próbach samobójczych, czy są w takich aktywnych myślach samobójczych, bardzo często w gabinecie praca polega właśnie na tym, żeby być. Mimo wszystko, jakoś z doświadczenia widzę, że wtedy, kiedy jakoś jesteśmy przy tych osobach, kiedy jakoś rozumiemy ich, kiedy słuchamy, kiedy one wiedzą, że jesteśmy dla nich, że często właśnie terapeuta, czy ktoś, czasami to jest nauczyciel, to nie musi być terapeuta. Naprawdę moje doświadczenie pokazuje, że czasami nauczyciel, nie wiem, biologii, historii, nie ma znaczenia, to chodzi o osobowości i są też grono takich osób, które jakoś mają taką zdolność bycia przy tych osobach w kryzysie, to otwierają te osoby.
Bardzo dziękuję. Doktor Anna Andrzejewska, suicydolożka i psychoterapeutka, dziękuję. Oraz pani Danuta Sowińska, również suicydolożka, interwentka kryzysowa, a także współorganizatorka konferencji. Konferencji, która odbędzie się 10 września, potrwa do 11, dokładnie w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstw. A Radio Gdańsk objęło tę konferencję patronatem. Bardzo panią dziękuję.
Również bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.